Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Myślę, że warto byłoby zacząć od słów świętego Grzegorza Teologa, który powiedział: Dobrze jest mówić o Bogu, ale lepiej jest oczyszczać siebie dla Boga, żyć według przykazań Bożych i wspinać się po drabinie świętości. I tutaj może byłoby też lepiej pójść, aby wspólnie pomodlić się za żywych i umarłych, niż mówić o samej modlitwie. Ale już jeżeli rzeczywiście mamy taką genialną możliwość, żeby się spotkać i porozmawiać, postaramy się powiedzieć kilka słów o modlitwie za zmarłych. W zasadzie dziecięca prostota, ona mogłaby powiedzieć: Cerkiew na przestrzeni wieków zawsze modliła się za zmarłych. A więc, jeżeli Cerkiew się modliła, Cerkiew, która zawsze żyje tchnieniem Świętego Ducha, a więc jeżeli to czyniła, będziemy czynić i my. Apostoł Paweł powiedział: chwalę was, bracia, dlatego, że zachowujecie tradycję. I my, modląc się za zmarłych, rzeczywiście zachowujemy tradycję. Tak czynili nasi przodkowie. Od świętych apostołów otrzymaliśmy tradycję od Chrystusa przez świętych apostołów, mężów apostolskich, świętych ojców i pielęgnujemy to do dnia dzisiejszego. Na pewno, kiedy będziemy mówili o modlitwie, będą o modlitwie szczególnie za zmarłych, będą trudne momenty. Jakie mianowicie trudne momenty? Zobaczcie, kiedy czytamy świętą Ewangelię, tam występuje takie pojęcie jak robak, który nie umiera, i ogień, który nie gaśnie, który dotknie tych ludzi, którzy znajdą się w obrębie piekielnym. I tutaj także będziemy mieli wskazówki świętych ojców, którzy mówią, że pokuty, pokajania po śmierci już nie ma. Człowiek jest pozbawiony działalności. Ale jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście tak jest, to co, dlaczego zostały ustanowione modlitwy za zmarłych? Jeżeli już nie może zajść żadna zmiana, kiedy człowiek popadł do gehenny, do piekła i nie może wyjść z tego piekła, to co robi modlitwa? Jaki jest sens w ogóle modlitwy cerkwi? Na te pytania mam nadzieję, że święci ojcowie odpowiedzą. Teraz bardzo króciutko taki prolog ogólnie o śmierci. Co powinniśmy wiedzieć? Apostoł Paweł mówi: tak jak przez jednego człowieka pojawił się na świecie grzech, wskutek zaś grzechu śmierć. I w ten sposób śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Śmierć dotknęła każdego człowieka przez grzech Adama. Wszyscy mają naturę śmiertelną. Czy tak było na samym początku? Oczywiście, że nie. Bóg nie stworzył zła i Bóg nie dał początku śmierci. Bóg powołał człowieka do życia wiecznego. Jeżeli człowiek pielęgnowałby przykazania Boże, jeżeli by nie zgrzeszył, nigdy by nie umarł. Natomiast grzech wprowadził właśnie śmierć w egzystencję ludzką. Dalej apostoł Paweł także mówi: Bóg zapragnął, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg jest miłością. Jest miłością i dla każdego chce zbawienia. I właśnie to, jak to pogodzić? Pogodzić tą tezę Pisma Świętego, że człowiek nie może wyjść z piekła, jeżeli tam popadnie, i jak to się ma w relacjach, że Bóg jest miłością. Słowa świętego Efrema Syryjczyka: śmierć jest wielką tajemnicą. Rzeczywiście śmierć jest tajemnicą. I nawet kiedy święci mówią o śmierci, ona zawsze pozostawia ten pierwiastek, gdzie człowiek schyla głowę i milczy. Dlatego, że nie wiemy do końca, jak naprawdę jest. Święci, którzy przez Ducha Świętego uchylili nam pewną część tej prawdy, którą powinniśmy znać, jednak w większości tych rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, święci nie byli w stanie też przekazać. Tak jak apostoł Paweł, który był podniesiony i widział przez stworza nieba, ale nie był w stanie, żeby słowami przekazać, co widział. Zazwyczaj, kiedy mówimy o śmierci, mówimy, że śmierć nastąpiła wskutek grzechu i to jest przejaw gniewu Bożego. Otóż w istocie rzeczy tak nie jest. Święty Grzegorz z Nysy między innymi mówi: akt upadku człowieka w raju wprowadził nowe zjawisko, jakim jest śmierć. Śmierć bynajmniej nie jest efektem gniewu, lecz niewątpliwie miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak, aby grzech został pozbawiony możliwości progresu w oddalony bezkres. Święty Jan Chryzostom jeszcze uzupełnia to, mówiąc: demon pragnął tego, aby człowiek zgrzeszył. On też wiedział, że grzech spowoduje, że śmierć wejdzie w egzystencję ludzką. I chciał zła dla człowieka, dlatego że on jest zły. Oczywiście, jednak co się stało w istocie rzeczy? Święty Jan Chryzostom mówi: przez to my mamy męczenników. Dlatego śmierć, ona spowodowała, że człowiek może umierać za Chrystusa. My mamy nietlenie moszczej. I to właśnie poprzez śmierć. Poprzez śmierć Chrystus tak wszystko uczynił, że nawet z tych niepożytecznych, z tych rzeczy, które rzeczywiście rozkładają jestestwo, zostało wprowadzone dobro. Dobro i oświęcenie człowieka właśnie poprzez świętych męczenników. Jeden z teologów, który napisał książkę Misterium Śmierci, na pewno trzymaliście w rękach, on powiedział, że miłość do zmarłych, ona zawsze jest spotęgowana. Spotęgowana w tym wypadku, kiedy my nie pamiętamy tych grzechów często, które były popełniane przez tych ludzi. Tak pogłębia się, jest bardziej szczera miłość, o ile jesteśmy skłonni puścić w niepamięć te ludzkie wady, które charakteryzowały zmarłych za ich życia. Chciałbym powiedzieć, że święty Siluan, jest to mnich, który swoje ascetyczne życie prowadził na świętej górze Athos, on otrzymał od Boga wielki dar umilenia i nieustannych łez.
Otrzymał to właśnie poprzez to, że pamiętał o zmarłych. Jest jeszcze taki bardzo ważny epizod. To jest XIX wiek. Święty Filaret Drozdow, metropolita moskiewski, on miał zaprycić świeszczennika, który nadużywał alkoholu. I to było udowodnione. I kiedy chciał napisać dekret i wyciągnąć konsekwencje, nie mógł tego zrobić. Dlatego poprosił tego świeszczennika do siebie i powiedział: wiem, jakie prowadzisz życie. Wiem, że powinienem ciebie odłączyć od służenia i od świętej czaszy, od Eucharystii. Niemniej jednak powiedz mi jeszcze, co czynisz, jak wygląda twoje życie. I ten kapłan powiedział: nic dobrego nie mam, ale staram się odwiedzać cmentarze, różne cmentarze. I zawsze, kiedy widzę, za każdego staram się modlić, szczególnie za tych, gdzie groby są nieoczyszczone. Oczyszczam je, zapisuję imię tego zmarłego do swoich dyptychów i podczas świętej proskomitii wspominam każdego z nich. I to było tak cenne, mimo tej słabości ludzkiej, które posiadał ten kapłan, to było tak silne, że święty hierarcha nie wyciągnął konsekwencji. Bóg mu nie pozwolił. Łaska Ducha Świętego zachowała. Czyli to tylko podkreśla, jak ważna jest modlitwa za zmarłych. Święty Jan Damasceński. O, tutaj już dotykamy tych takich trudnych momentów. Temu, mówi święty Jan Damasceński, temu, kto zmarł bez pokuty, bez pokajania i w obłudnym życiu, nikt i nic nie może pomóc. No to jest takie bardzo trudne i bolesne, wydaje się. Lecz tego, kto odszedł nawet z małym dobrodziejstwem, którego nie zdążył lub nawet jeśli i chciał, nie był w stanie wypielęgnować z powodu niedbalstwa, lekceważenia, zwlekania lub zbojaźliwości, o tym nie zapomni Pan Sprawiedliwy Sędzia i Władca. Czyli te słowa, kto zmarł bez pokajania i kto prowadził obłudne życie, nikt z ludzi i nic nie jest w stanie pomóc. Z tym, że tam jest, jak widzicie, otwarta pewna furtka. Ale jeżeli jednak ktoś miał te dobrodziejstwa, małe dobrodziejstwa, to już jest nadzieja na to, że jeżeli silni wstawią się za tego człowieka, nastąpi pewien progres świętości u tego człowieka. Święty Marek, biskup Efezu, także mówi: po śmierci wola w człowieku przestaje funkcjonować, a więc nie może on czynić żadnych działań ani ku dobremu, ani ku złemu. To podkreśla te słowa świętego Jana Damasceńskiego początkowo. Święty Efrem Syryjczyk także powiedział: po śmierci człowiek nie jest już w stanie kajać się. Czyli ta niezmienność pewna. To współczesny metropolita, jeszcze będąc igumenem Hilaro Nałfiejew, powiedział: cerkiew niewątpliwie wierzy, że modlitwa łagodzi pośmiertną dolę człowieka, a Pan przyjmuje modlitwy nie tylko za zmarłych sprawiedliwych, ale i za grzeszników pozostających w męczarniach. Później zobaczymy, dlaczego tak się dzieje. O, tutaj na pewno ten obraz dla was jest znany z hagiografii świętego Makarego z Egiptu, który, idąc przez pustynię,
napotkał czaszkę pogańskiego kapłana. I zaczyna się dialog. I te słowa, które są bardzo ważne, to są słowa pogańskiego kapłana. Ilekroć litujesz się nad tymi, którzy są w męce piekielnej i modlisz się za nich, odczuwają pewną ulgę i pocieszenie.
Zauważcie, to świadectwo jest bardzo ważne, dlatego że święty Makary modli się nawet nie za chrześcijan. To był pogański kapłan. Ale co powinniśmy wiedzieć? Święty apostoł Paweł mówi, u nas wszystko powinno być, jak on mówi, jak sobie słowa słowiańskie, po czynu i błagoobrazno. Czyli błagoobrazno, dobry obraz powinno mieć to, co my czynimy. Jest modlitwa liturgiczna, kiedy my za kogoś odprawiając modlimy się za zmarłych, natomiast jest modlitwa indywidualna. Tutaj święty Makary, jako syn pustyni, on modli się za wszystkich, za cały świat. Takie jest powołanie każdego mnicha. On nie rozróżnia. Rozróżnia wtedy, kiedy trzeba rozróżniać. Wtedy, kiedy my rzeczywiście idziemy do cerkwi, dokonujemy proskomili, czy modlimy się po anaforze, wspominamy imiona żywych i zmarłych, wtedy jest zupełnie inaczej. Wtedy my wspominamy tylko imiona prawosławnych. Tak jak mówi cerkiew. Natomiast nikt nie zabrania nam, aby się modlić za cały świat. W tym także i nie za tych, którzy nie przyjęli, albo nie zdążyli przyjąć chrześcijaństwa.
Słowa Dostojewskiego, owiane wielką miłością. Każdego dnia i kiedy tylko możesz, odmawiaj po cichu: Boże, zlituj się nad wszystkimi, którzy umarli. I oto może z drugiego końca ziemi wzniesie się do Boga modlitwa za spokój Jego duszy. Twoja modlitwa, chociaż Go nie znałeś i On nie znał Ciebie, jak cudownie jest duszy stojącej w struchleniu przed obliczem Pana, gdy poczuje w tej chwili, że istnieje na świecie człowiek, który za nią się modli, który ją kocha. Bóg litościwy spojrzy na was obu, albowiem skoroś tej duszy tak żałował, to ileż bardziej żałować będzie On, Bóg, nieskończenie bardziej miłosierny. Przebaczy jej dzięki Tobie.
Dostojewski mówi o tym i święci ojcowie też to podkreślają. Zresztą to, co wcześniej powiedziałem, to, że się modlimy za zmarłych, przynosi im niewątpliwie wielką korzyść, ale przynosi i nam wielką korzyść. I my pokazujemy tą jedność w Chrystusie, w ciele Chrystusa. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Jeżeli żyjemy, umieramy, jesteśmy pańscy. I w cerkwi, podczas świętej liturgii, akurat łączy się cerkiew niebiańska i ziemska. Umarli i żywi, a raczej należy powiedzieć nie umarli, a ci, którzy żyją na innym poziomie, niebiańskim poziomie.
O, tutaj także mamy pewne świadectwo modlitwy świętego Grzegorza Dialoga, papieża rzymskiego, który żył w VI wieku. Zauważcie, że ten święty hierarcha modlił się za cesarza rzymskiego Trajana, który żył w II wieku. On prześladował chrześcijan. Jednak jego modlitwa była przyjęta przez Boga i on otrzymał to świadectwo, że jego modlitwa została przyjęta. I ten, kto prześladował chrześcijan,
otrzymał odpuszczenie grzechów swoich. Co spowodowało to, że święty hierarcha zaczął się modlić za tego cesarza? Otóż on przeczytał, że Trajan, on kochał ubogich i starał się zawsze pomagać, szczególnie wdowom, sierotom starał się pomóc. I to spowodowało, że on przyjął ascetyczny taki wysiłek za tego człowieka i Bóg przyjął jego modlitwę. To jest coś, czego nasz ludzki rozum nie jest w stanie do końca pojąć. Dlaczego tak jest? Ale tak jest. To jest fakt. Fakt bezgranicznej miłości Bożej. Nie możemy wziąć miłości Bożej w jakieś ramki. Pamiętacie i wiecie, czytając świętą Ewangelię, jak możemy zrozumieć to, że pierwszym obywatelem, który otrzymał życie rajskie, był Łotr, recydywista. Człowiek, który przez całe życie szedł drogą nieprawą i tylko w ostatnim momencie swojego życia zwrócił się do Boga. Już nawet nie mógł uczynić nic dobrego, dlatego że był ukrzyżowany. Wystarczyło zmiana klimatu w jego sercu. Zwrócił się z pokajannym czustwem i Bóg przyjął go do raju. To wymaga na pewno wielkiego wysiłku ducha, żeby to zrozumieć. I wierzę, że Bóg odkryje nam, dlaczego tak się dzieje. Konstytucja apostolska jest to źródło liturgiczne, które powstało w IV wieku. I zauważcie, co mówi to źródło. Należy celebrować trzeci dzień po śmierci zmarłego psalmami i modlitwami ze względu na tego, który został wskrzeszony w ciągu 3 dni. Dzień 9 na pamiątkę żywych i umarłych oraz dzień 40 zgodnie z pradawnym przykładem, ponieważ w ten sposób lud opłakiwał Mojżesza. Należy też obchodzić rocznicę śmierci dla wspomnienia zmarłego. Z majątku zmarłego należy udzielić jałmużny ubogim dla pamięci o zmarłym. Ta praktyka 3, 9, 40 dnia, a także rocznicy, ona już była praktykowana w IV wieku, ale myślę, że w IV wieku ona została tak do końca sprecyzowana i ukształtowana, a tak naprawdę ta praktyka, ona jest jeszcze, sięga swoimi źródłami, swoimi korzeniami do czasów apostolskich. Tutaj jeden z profesorów Akademii, profesor Osipow, w jego zdanie odnośnie sądu indywidualnego powiedział: na sądzie indywidualnym, który następuje na 40 dzień, to nie Bóg w zasadzie sądzi i skazuje duszę człowieka, lecz sama dusza, stojąc z jednej strony przed obliczem Najświętszego Boga, a z drugiej przybywając pod wpływem zniewalających ją namiętności, albo unosi się do góry, do Boga, albo też w wyniku swego grzesznego stanu w sposób naturalny kieruje się w stronę Gehenny. Czyli wolna wola. Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę i on w czasie swego życia sam wybiera. Albo idzie drogą prawości, ściarzania Ducha Świętego, albo inną drogą, drogą, która jest wprost przeciwna. Tutaj jeden z greckich teologów: za duszę zmarłego przynosimy, oprócz liturgicznej modlitwy podczas proskonidy, na akteni i w trakcie anafory, intercesji,
za duszę zmarłego żywi przynoszą w ofierze prosfory, wino, olej, kadzidło, świece, ale również czynią wiele dzieł miłosierdzia. Chociaż na pewno należy podkreślić, czymś największym, co człowiek może przynieść za zmarłego, jednak jest ta modlitwa liturgiczna, o czym będzie mowa nieco później. Święta liturgia. Podczas świętej liturgii sam Chrystus Zbawiciel przynosi ofiarę. Kogo przynosi w ofierze? Chrystus przynosi samego siebie. Chrystus wziął na siebie grzechy całego świata i przynosi siebie w ofierze za żywych, zmarłych i cały wszechświat. Słowa świętego Cyryla z Jerozolimy. I teraz święty Symeon Saronik, on bardzo rozszerza całą symbolikę szczególnych dni wspomnienia za zmarłych. I tutaj chciałbym tak zacytować. Modlitwa w trzeci dzień po śmierci związana jest z aktem twórczym człowieka, którego dokonała Święta Trójca. Człowiek otrzymał od niej swój byt, a śmierć powoduje przejście i zmianę. Człowiek okaże się przed Bogiem swoim pierwotnym pięknie, które posiadał przed upadkiem, a może nawet jeszcze w lepszym pięknie. To jest ta symbolika trzeciego dnia. Dziewiąty dzień. Modlitwa za zmarłego w dziewiąty dzień czyniona jest, aby jego dusza jako niematerialna i tej samej natury co aniołów została do nich włączona. Ich liczba bowiem sięga 9 zastępów podzielonych na 3 triady. Wszystkie one wysławiają i głoszą trójjedynego Boga. I teraz 40 dzień. To nawiązanie do wniebostąpienia Zbawiciela. Tak jak ono nastąpiło w 40 dzień po zmartwychwstaniu, tak również i dusza ludzka powinna się wznieść na niebiosa, aby tam spotkać sędzię, Zbawiciela, władcę i być już na zawsze razem z nim. Święty Symeon z Salonik, jeszcze jego myśli. Niech pamięta każdy wierzący, że jeśli miłuje on swego bliźniego, już zmarłego, to przyniesie wiele dobra, składając za niego ofiary i będzie dla niego sprawcą wielkiej radości, jeśli będzie rozdawał jałmużnę ubogim i czyniąc wiele innych dzieł, które powodują miłosierdzie Boże. Dzięki sprawowanym modlitwom i prośbom poprzez święte składanie ofiar i dobrodziejstwo względem ubogich otrzymują odpuszczenie grzechów i uwolnienie od męki ci, którzy grzeszyli i w pokucie pozostawili swoje ciała, a tym, którzy żyli sprawiedliwie i mieli dobry i pobożny koniec, podawane jest wielkie oczyszczenie i uniesienie, jak uważa święty Chryzostom. Takim duszom podawana jest bliskość do Boga i odważna siła przed Bogiem oraz obfitsze oświecenie przez światło Boże. Wspomnienie zmarłych. W odniesieniu do wspominania zmarłych, to jest twierdzenie arcybiskupa Jerzego w jego książce Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele Prawosławnym. Tak mówi arcybiskup. W odniesieniu do wspomnienia zmarłych nie używa się terminu anamneza, wspomnienie, lecz to mnimosinon, czyli wspominanie. Stanowi to dowód wiary, że nadal żyją, a pomiędzy żywymi i zmarłymi istnieje duchowa relacja. Też grecki teolog: w cerkwi żyją żywi i umarli. To, co już w zasadzie powiedzieliśmy. Modlitwa cerkwi za zmarłych mają swoje uzasadnienie w dogmatycznym nauczaniu cerkwi prawosławnej, bowiem oznacza to, że śmierć nie rozrywa i nie unicestwia jedności cerkwi, w którym uczestniczą żywi i umarli. Żyjący realizują swoją powinność i pamięć o zmarłych poprzez modlitwę i dzieła miłosierdzia, będące przejawem miłości chrześcijańskiej. Teraz odnośnie soboty. Jest to szczególny dzień modlitwy za zmarłych. W liturgicznej praktyce cerkwi prawosławnej sobota jest dniem szczególnej modlitwy za zmarłych i sobota w odróżnieniu od niedzieli dnia radosnego jest dniem smutnym, ponieważ właśnie w tym dniu została nałożona przez Boga na człowieka śmierć jako wynik jego nieposłuszeństwa i grzechu. Tak w swojej książce mówi arcybiskup Jerzy. I teraz zaduszne soboty. Jest to sobota dmitrijewska, sobota rodzicielska, sobota trojcka. Sobota dmitrijewska, ona została ustanowiona przez świętego Dymitrija Dońskiego po zwycięskiej bitwie na Kulikowym polu. Są tam wspominani żołnierze, którzy oddali swoje życie za wiarę i ojczyznę. Sobota rodzicielska przed niedzielą mięsopustną. W nabożeństwie tej soboty cerkiew modli się nie tylko za żywych i zmarłych w cerkwi, ale również za umarłych z dala od cerkwi, błagając o litość Bożą. To zauważa teolog Feodoru. Sobota trojcka cerkiew wspomina wszystkich zmarłych od prawieków, którzy żyli od Adama do Chrystusa w nadziei zmartwychwstania. Inne soboty, jest to mięsopustna, powszechna rodzicielska sobota, 2 tygodnie przed Wielkim Postem, trojcka, powszechna rodzicielska sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy i 3 soboty Wielkiego Postu. Słowiańska praktyka wykorzystuje soboty jeszcze inne, przed wielkimi świętami, na przykład Pokrowskaja sobota przed świętem Pokrowy, Michajłowskaja sobota przed świętem archistratega Michała. W tradycji cerkwi rosyjskiej także wspominamy wszystkich poległych żołnierzy w święto usieknowienia świętego Jana Chrzciciela. Tak jest ustanowione. Ta modlitwa za zmarłych na wieczerni święta świętej Pięćdziesiątnicy, ona podkreśla wielką siłę. Władco wszystkich, Boże nasz Zbawco, nadzieja wszystkich krańców ziemi będących w morzu daleko, który w ten ostatni wielki i zbawczy dzień święta Pięćdziesiątnicy okazałeś tajemnicę świętej, jednoistotnej, wiecznej, nierozdzielnej, jedynej Trójcy, której i w to najdoskonalsze i zbawcze święto zechciałeś przyjąć modlitwy oczyszczające za przebywających w otchłani. Zechciałeś przyjąć modlitwy oczyszczające za przebywających w otchłani, dając nam wielką nadzieję wypuszczenia uwięzionych i rozwiązania ich nieczystości oraz zesłania Twojej pociechy. Jest to modlitwa cerkwi. I tutaj także, jak widzimy, jest ta nadzieja miłości Bożej. I to już na koniec epilog świętego Jana Chryzostoma i świętego Makarego Wielkiego. Święty Jan Złotousty mówi: należy być w ciągłej gotowości, aby spokojnie i bezbojaźnie przyjąć śmierć. Taki stan duszy jest żywym świadectwem mądrości człowieka. Natomiast święty Makary mówi: Chrystus wskrzesił Łazarza także po to, aby ewangeliczny obraz nauczył człowieka sztuki dwukrotnego umierania. Drugą śmierć fizyczną musi poprzedzić pierwsza śmierć, duchowe umiartwianie swoich namiętności. Tylko wtedy otwierają się wrota wieczności. I na tym chciałbym zakończyć. Oczywiście święci ojcowie dlatego mówią, jak bardzo ważna jest pamięć o śmierci, dlatego że w zasadzie, gdyby pamięć o śmierci była organiczna i dynamiczna u nas, my byśmy unikali grzechu. Dlatego ten obraz byłby tak żywy, on powstrzymywałby nas od popełnienia grzechu.
Niemniej jednak nam się wydaje bardzo często, że śmierć jeszcze jest bardzo daleko, że my zdążymy jeszcze przynieść owoce pokajania. Często bywa inaczej. Często bywa tak, że śmierć przychodzi nieoczekiwanie i wtedy człowiek rzeczywiście już nie jest w stanie. Z tym, że pozostaje ta głęboka nadzieja, że człowiek, jeżeli rzeczywiście w życiu, nawet jeżeli grzeszył, a nie ma człowieka bez grzechu, my zawsze staramy się po tym, kiedy zrobimy coś złego, od razu przynosić pokajanie, kajać się i wierzymy, że Bóg przyjmuje to pokajanie i wtedy jest ta nadzieja, że cerkiew będzie się za nas modlić zawsze, nawet po naszej śmierci i nawet kiedy uczyniliśmy coś złego, Bóg przebaczy nam. To tyle, co chciałbym powiedzieć. Jeżeli może mielibyście jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję.
No tylko ja mam pytanie. Żyjemy w takich czasach, że nie zawsze możemy na 9 czy 40 dzień zamówić modlitwę za zmarłego. Czasami przenosimy na 8, na 7, tak po prostu jak sobota jest wolna, czy jakiś inny dzień wolny. Czy w kontekście tego, co Władyka nam mówi o tej szczególnej modlitwie na 3, 9, 40 dzień, czy to można, no, ze względu na warunki, czy to można tak zrobić? No tak się dzieje w tej chwili, więc może być można zrobić, ale co w tym temacie moglibyśmy zrobić innego? I od razu drugi temat, to jest tak drugie pytanie. W Wielkim Poście liturgia taka z proskomidią jest rzadko sprawowana w soboty, w niedzielę. Natomiast jeżeli pogrzeb wypadnie na 3 dzień, w dniu, kiedy nie ma liturgii, to właśnie co wtedy? Czy koniecznie musimy się domagać od baciuszki, żeby była ta liturgia, bo tak też się dzieje? Czy też po prostu może być sam pogrzeb bez liturgii, a liturgia w najbliższy czas, kiedy to jest możliwe? To dwa pytania.
No może zacznę od tego drugiego. Nie, oczywiście, jeżeli typikon nie przewiduje liturgii, a akurat tak wychodzi, że musimy dokonać pochówku, chowamy bez liturgii, modlitwa ona jest i później wspominamy to już na pełnej liturgii w sobotę, bo sobota jest tym dniem. Natomiast odnośnie tych dni, no rzeczywiście, jeżeli konstytucje apostolskie już w IV wieku one podkreśliły te dni, niewątpliwie one są ważne, z tym, że na pewno się nie pomylimy. Miłość, ona trwa zawsze i nieustannie. I człowiek, jeżeli prawdziwie kocha drugiego człowieka, on pamięta każdy dzień, bez względu. On pamięta każdy dzień swojego życia i pamięta nawet niejednokrotnie, a wielokrotnie w ciągu dnia dokonuje tej modlitwy. Dlatego jeżeli nie możemy rzeczywiście, a wiemy, że ten dzień jest bardzo ważny, na przykład 9 czy 40, my możemy zapisać w pomniannikie i dać, żeby się pomodlili tym ludziom, którzy w tym dniu mogą się pomodlić. Natomiast my będziemy się modlić za tego człowieka w ten sposób, w jaki możemy. No. Jeden z teologów powiedział, no tak, ale no i to u nas akurat w kraju też jest dużo takich przypadków, są małżeństwa, no niestety też mieszane. I tak, jak jeżeli ktoś w rodzinie przyjmuje prawosławie i pozostali członkowie nie przyjęli prawosławia, i jak ten człowiek, czy on się powinien modlić za swoich rodziców, sióstr, braci? Oczywiście, że tak. Nikt nie może zabronić. Miłość, ona no nie może być w jakiś sposób okrojona. I ten człowiek oczywiście, że się będzie modlił, tylko jak się powinien modlić? I on mówi tak, jeżeli odmawiasz modlitwę pańską, Otcze nasz, i kiedy dochodzisz do słów Ojcze nasz, Otcze nasz, da będzie wola Twoja, jeżeli się zatrzymasz na tych słowach i powiesz, Boże, Wszechmogący, Ty w swoich rękach, w swojej łasce masz cały świat. I jeżeli wspomnisz tam Edwarda, Zdzisława i jeszcze innych, którzy nie należą, ale prosili Ciebie o modlitwę, tak powinieneś czynić. Natomiast odnośnie liturgicznej modlitwy, no jest pewna srogość. Nie zawsze my to możemy zrozumieć. Wydaje się, jak to. Ale dlaczego mamy, jeżeli człowiek, człowiek ma wolną wolę. Jeżeli człowiek nie chciał, aby być członkiem ciała cerkwi, dlaczego jego po śmierci na przykład na siłę mamy wprowadzać w to ciało, gdzie on za życia nie chciał być? Nie można gwałcić woli danego człowieka. Nie wiem, czy odpowiedziałem, przynajmniej starałem się.
Tylko ja mam w zasadzie dwa pytania. Jeżeli bliskie osoby odchodzą, umierają, to jest doświadczenie takie dosyć częste, że ci ludzie, jak szczególnie w ciężkiej chorobie, cierpią bardzo. No i słyszymy też od nich, że no, proszą Boga, żeby wziął duszę, żeby umarł, żeby odejść. Czy my jako ich bliscy mamy jakąś, nie chcę powiedzieć prawo, czy to jest stosowne, żeby zwracać się do Boga, żeby... Dlaczego o to pytam, bo jak kiedyś miałem taką okazję, jak zaczynały się, już to może ze 30 lat temu wchodziły te technologie medyczne bardzo, że człowieka można, prawda, wyjąć serce i to serce będzie żyło jeszcze sztucznie i karmiony, a człowiek już jest, że tak powiem, w śmierci tej klinicznej, czy jak. I że na jednym takim spotkaniu, to było w Finlandii, z duchowieństwem zapytano takiego teologa z Ameryki, co on mówi, co powinni zrobić, jeżeli czy byłaby taka pytanie, czy odłączać tą aparaturę, czy nie. I on, może źle zrozumiałem, on odpowiedział, że na wschód już jest modlitwa. No i właśnie, czy rzeczywiście się prosi, czy można, żeby Bóg wziął duszę?
Nasza eucholobia przewiduje. Jest kanon, kiedy cierpi dusza, kiedy człowiek się męczy, pragnie odejść i nie może. Jest taki kanon i my w pełni możemy sięgnąć do trebnika Eucholagiona i ten kanon wypełnić. To jest modlitwa. Boże, ten człowiek bardzo cierpi. Szczególnie kiedy rzeczywiście tak jest, choroba. I my prosimy Boga wtedy. To jest, wydaje się, naturalne.
Wiemy o poprzedniej modlitwie 40 dnia po roku. Natomiast proszę powiedzieć, co mamy robić jako świeccy, jeśli ktoś umiera, na przykład w szpitalu czy w domu. Jakby wtedy modlitwę czytać? Nie ma świadczennika, my jesteśmy sami z osobą umierającą.
Jeżeli można, ja od razu odpowiem. Jest tak zwana sledowana psałtir. I tam akurat są modlitwy przeznaczone, kiedy człowiek odchodzi, kiedy odszedł. Jest kanon. Posled i schoda duszy. I my w pełni, dlatego że później zazwyczaj jest panichida sprawowana, tak, modlitwa. Natomiast ten kanon na przykład najczęściej się nie czyta. Nie czyta. Chyba że poprosimy kapłana, jeżeli nie jesteśmy w stanie. Ale dlaczego nie jesteśmy w stanie? My w pełni możemy wziąć psałtir i przeczytać ten kanon. Także to powinniśmy. Oczywiście, jeżeli to jest osoba świecka, my mamy psałterz, czytamy psalmy i po każdej katyzmie jest modlitwa tam specjalna właśnie w tej sledowanej psałtiry. modlitwa, żeby Bóg przebaczył grzechy i przyjął swoje królestwo zmarłego. Także no tak, to powinniśmy robić.
Drugie pytanie. Czy można prosić o wstawiennictwo przed Bogiem osoby zmarłe? Na przykład, jeśli miał się świadczenie, o którego się długo spowiadało i on zmarł, czy jednak tylko jakby powinniśmy się my za nich modlić?
No to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli nasze serce podpowiada, że ten człowiek stoi przed majestatem Bożym i może za nas się pomodlić, dlaczego nie powinno być tej relacji? Ona jak najbardziej może być. Często jeszcze do faktu prosławienia, kanonizacji danego świętego, ten człowiek, on miał taki autorytet, że zanim cerkiew jego kanonizowała, ludzie się modlili do niego. Tak było na przykład u świętego Sierafima Sarowskiego. Jego cerkiew długo nie kanonizowała, ale ludzie znali jego życie i przychodzili na niego na mogiłę i się modlili do niego, żeby on pomógł. No tak.
Jeszcze mam takie bardzo ważne kwestie, że są ludzie, którzy targnęli się na swoje życie. To też jak tutaj jak forma modlitwy i tak dalej, pomocy.
No dla mnie takim klasyczną odpowiedzią na to pytanie jest epizod, kiedy syn przychodzi do świętego starca Lwa Obcińskiego i mówi: mój tata popełnił samobójstwo. Co mam czynić? Przeżywam wielki ból. Czuję się, jak gdybym był na krzyżu. I wiem, że ojciec mój przeżywa to, a może jeszcze coś gorszego, na pewno gorszego. I on, święty starzec, powiedział tak: my nie możemy się nie modlić. Nie możemy. My musimy się modlić za tego człowieka. I dlatego ja daję ci taki obraz modlitwy. I tam święty starzec daje taki przykład modlitwy. Mniej więcej ta modlitwa, ona brzmi następująco. Gospodzie, wzyszczy duszu raba Twojego, takowo to. Аще возможно, помилуй. Не исследимы судьбы Твои, не вмени мне во грех молитвы сия. Так. Czyli taki sens. Боже, jeżeli możesz, przyjmij i przebacz. Jeżeli jest to możliwe, w Tobie wszystko jest możliwe. Jeżeli rzeczywiście Twoja wola, zbaw tego człowieka. Ale nie przyjmij, żeby nie wmieni modlitwy moje w grech, czyli niech to takie dzierznowienie, odwaga taka, z tym, że my nie możemy postąpić inaczej. My musimy się modlić. Natomiast odnośnie już, wszystko budzi poczynu i błagoobrazno, jednak cerkiew, przewidując to, nie pozwala za samobójców dokonywać świętej liturgii i nie ma w cerkwi wspomnień takiego człowieka. No nie wolno. Ale człowiek, każdy sam może się modlić za bliskiego człowieka.
No tylko to jest taki mi się wydaje kwestia moralna, bo wczoraj poruszaliśmy temat tej wieczornej modlitwy za zmarłego. O tym, że Watyka sugerował, żeby tą modlitwę wieczorną rozszerzyć. Jak to ma się jednak do pewnych zmian, które mają miejsce w dzisiejszych czasach, kiedy wcześniej za zmarłego modliliśmy się, ten zmarły pozostał w naszych domach albo w cerkwi. Dziś natomiast jest takie tak zwane ułatwienie, że wjedziemy do domu pogrzebowego. I czasami ta modlitwa jest krótka, wszyscy się rozchodzą i ten zmarły, ciało zmarłego razem z duszą jego, jeszcze przecież ona nie odeszła, zostaje sama. My natomiast jesteśmy też bardzo często w takiej sytuacji niezręcznej, bo może byśmy chcieli się pomodlić dłużej, pobyć przy nim.
No, Watyka, nasze czasy, pedagogika współczesna niestety, ale jest bardzo świecka. Ja słyszę od pewnych rodzin i to mnie jeszcze dodatkowo boli, dlatego że to są ludzie cerkwi i kiedy umiera w tej rodzinie dziadek czy babcia, rodzic mówi: nie, my już nie weźmiemy dziecka. Nie weźmiemy dziecka, żeby dziecko widziało śmierć. Ale dlaczego? Bo to jest dla niego stres. My nie możemy stresować dziecka. O czym my mówimy? O jakim stresie? To co, jak mamy wychowywać dziecko? My musimy pokazać, jaka jest realność. Przygotować dziecko, powiedzieć, przygotować. Ta pamięć o śmierci, oczywiście na tym poziomie, na jakim dziecko może zrozumieć, ale realność śmierci, ona jest. Nie można tego się wyzbyć. To jest tak, dziecko trzeba przygotować, żeby ono mogło przyjąć tą realność, a nie później nokaut. Ono zostanie znokautowane, kiedy umrze bliski człowiek i on się spotka z realnością śmierci. Zupełnie nieprzygotowany. To jest bardzo zgubna i zła pedagogika. I to, o czym Watyka mówił wcześniej, zawsze tak było, z tym, że nie wiem, na ile to jest prawdy, ale teraz na przykład widocznie jest nawet zabronione, żeby do bloków wnosić ciała zmarłych. Czyli no to też ta taka ogólna polityka, ona wpływa na to.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.